Umiłowani w Chrystusie Panu naszym, bracia i siostry, drogo młodzieżo, pokój wam. Z łaski i głębokiego miłosierdzia Bożego mieliśmy sposobność już od czasu, gdy podróżujemy razem z braterstwem Grążerom, żona i moja żona tutaj między wami, mieliśmy sposobność odwiedzić już kilka zborów i jesteśmy za to wdzięczni Bogu. Na przykład zwiedziliśmy, tak prędko powiem, Mysłowice, Kozów, Chorzów, Żywiec, Dom Spokojnej Starości, Kraków, no i we wtorek mieliśmy jeszcze zebranie w Białogardzie. Za to wszystko, jak również i nie wymieniam konwencję, za to wszystko jesteśmy wdzięczni Bogu. Bracia i siostry, gdy tutaj bracia starsi stoją na tym miejscu, to na pewno odczuwają pewną trwogę, pewną bojaźń. Bo naszym pragnieniem jest, aby z tego miejsca to wyrazić, jaka jest wola Boża, żebyśmy mogli, to znaczy wypowiadać to, co się Bogu podoba. Nie zawsze się to udaje, ale naszym pragnieniem jest, aby zawsze podobać się Bogu, żeby zawsze wypowiadać te wyroki Boże, żeby one były zgodne z wolą Bożą. W dniu wczorajszym byliśmy świadkami, że siedmiu z naszych miłych braci i sióstr młodzieńców oddali swoje życie, czyli wstąpili w ślady Chrystusa. To jednak chciałem tylko powiedzieć to, że my, którzy już dalszy czas wstąpiliśmy, uczyniliśmy ten krok, że oddaliśmy nasze życie na służbę Bogu, to jednak myślę, że każdy z nas odczuł pewną trwogę, pewną bojaźń. Dlaczego? Ponieważ Pismo Święte nam daje takie ostrzeżenie dla nas, dla tych, którzy już dłuższy czas są, wprawdzie wstąpili na tą drogę poświęcenia, a to ostrzeżenie znajduje się w 3 rozdziale, a 11 wierszu. Myślę, że bracia i siostry wiedzą, o co idzie. Ten wiersz nam mówi: trzymaj, co masz. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął twoją koronę. Bracia i siostry, jedno mam tylko pozdrowienie, to jest od naszego małego zgromadzenia południowej Francji. To jest od mojego brata cielesnego, jego żona, jak również i od syna, który jest żonaty, może niektórzy bracia i siostry znają, to jest żonaty u braterstwa Młotkiewiczów. No i ci kazali, aby wszędzie, gdzie byśmy się znajdowali, aby wam przekazać pozdrowienie, co też czynię.
Dziękuję.
Obecnie przystąpimy do naszego tematu i zastanowimy się nad dobrym Samarytaninem. Nie zdajemy sobie sprawy, że w tej lekcji to nasz drogi Zbawiciel, mimo że ta opowieść jest krótka, to nasz drogi Zbawiciel zostawił nam bardzo cenną lekcję. Dowiemy się o działalności tego dobrego Samarytanina. Ale niż przystąpimy do tematu, to trzeba koniecznie przeczytać, żeby dobrze, to znaczy zapamiętać, jakie są właśnie te wyrazy, rady, wskazówki, które właśnie nasz drogi Zbawiciel nam tutaj pokazał. I czytamy o tym w 10 rozdziale świętego Łukasza od 25 do 37. Przeczytajmy. A oto niektóry zakonnik powstał, kusząc go i mówiąc: Nauczycielu, co czynić, by odziedziczyć żywot wieczny? Pan rzekł: w zakonie co napisano? A on odpowiadając rzekł: będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego, ze wszystkiej duszy Twojej, ze wszystkiej siły Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej, a bliźniego jako siebie samego. Rzekł Pan: dobrześ odpowiedział, czyń, a będziesz żył. A chcąc samego siebie usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: a któż jest mój bliźni? Jezus rzekł: człowiek niektóry wstępował z Jeruzalemu do Jerycha i wpadł między zbójców, którego złupiwszy, rany mu zadawszy, odeszli, na pół umarłym zostawiwszy. A przydało się, że kapłan szedł tą drogą, a ujrzawszy go pominął. Także i lewita, ujrzawszy go pominął. Ale Samarytanin jadąc, przyjechał do niego, a ujrzawszy użalił się go, zawiązał rany jego, a nalawszy oliwy i wina, włożywszy go na swe bydle, wiódł go do gospody i miał staranie o nim. A nazajutrz, odjeżdżając, wyjął dwa grosze i dał gospodarzowi, mówiąc mu: miej staranie o nim, a cokolwiek nad to wynałożysz, gdy się wrócę, oddam ci. I wszystkie te szczegóły postaramy się, bracia i siostry, żeby je to wytłumaczyć, żeby one właśnie były dla nas zrozumiałe, ponieważ one są bardzo dla nas ważne, że w takiej krótkiej opowieści to nasz drogi Zbawiciel pokazał rozwój całego planu zbawienia. Wiersz 30 nam mówi: człowiek stępował z Jeruzalemu do Jerecha. Co nam przedstawia ten człowiek, najsamprzód? Należy zauważyć, że ów człowiek zamieszkuje w Jeruzalemie. Jeruzalem nam przedstawia miasto pokoju, miasto ochrony i opieki ojcowskiej. Znaczy nam w tym miejscu, że ten człowiek nam przedstawia Adama w stanie doskonałym, gdy był w pokoju z Bogiem, ze swoim Stworzycielem, gdy został wystawiony na próbę, to Adam upadł i, jak wiemy, ściągnął na siebie przekleństwo i karę śmierci. A że przed upadkiem Adam, człowiek pierwszy, nie miał potomstwa, też dlatego nie przekazał swoją doskonałość potomkom, a następnie po upadku nie mógł dać już to, co sam nie posiadał, to, co on sam stracił, to znaczy doskonałość. Został człowiek wypędzony z raju i czytamy 1 Mojżeszowa, 3 rozdział, 23 werset, że wydalił, czyli wypędził go Pan z sadu Eden, Bóg wygnał, to jest człowieka, z raju. Z tego stanu pokojowego, z tego stanu bezpieczeństwa i radości, które było to pokazane w mieście Jeruzalem. A szatan zbójca, gdy on Ewę zwiódł, nic nie wspomniał o przekleństwie, ale zupełnie odwrotnie. 3 rozdział, 4 wiersz, zawsze pierwsza, to jest Księga Mojżeszowa: żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie, ale otworzą się oczy wasze i będziecie jako bogowie, znający dobre i złe. Wynik nieposłuszeństwa przyszedł, gdy człowiek opuścił stan pokoju i bezpieczeństwa i ściągnął na siebie skutek błędu i grzechu. Czyli, krótko mówiąc, wpadł między zbójcę, w liczbie mnogiej, to znaczy, że ich więcej było. Zbójcy nam przedstawiają szatana i wszyscy jego zwolenniki, złe duchy, które jest napisane: złupiwszy go, czyli obdarli go ze wszystkiego, co posiadał. A co było najważniejsze, co człowiek posiadał, to była chwała i cześć, to znaczy doskonałość. Człowiek został pozbawiony opieki i nadzoru, pozbawiony został błogosławieństwa Ojca i stracił doskonałość. Tryny Jeremiaszowe, 5 rozdział, 3 werset nam mówi: sierotamiśmy bez Ojca. A Mateusz potwierdza, 9 rozdział, 36 werset: a widząc on lud, użalił się go, iż był strudzony i rozpuszczony jako owce nie mający pasterza. Ubity został człowiek i zostawiony został, jest napisane, na pół umarłym. Ale nie został uśmiercony. Szatan zbójca, on nie ma władzy śmierci. Mimo że jest napisane, że on był mężobójcą, ale jednak władzy życia, władzy śmierci nie ma szatan. Gdy szatan wypowiedział te kłamliwe słowa, że żadnym sposobem nie pomrzecie, było to kłamstwo. Władze życia lub śmierci, odcięcia w zupełności gałązkę ma Ojciec Niebieski i tylko Ojciec Niebieski, a nikt więcej. Człowiek musiał opuścić Eden, ten stan pokoju i bezpieczeństwa pokazany w mieście Jeruzalem. Słowo Boże nam podaje, czyli nam komentuje znaczenie o dwóch miast Jeruzalem. Ale przeczytajmy sobie. Prorok Izajasz, 65 a 17 werset nam mówi: oto ja tworzę niebiosa nowe, nowe władze duchowe i ziemię nową, czyli ziemskie władze, czyli rzymską fazę Królestwa Bożego. Nie będą wspomniane rzeczy pierwsze, ani wstąpią na serce. Pamiątka o zbójce w tym czasie zniknie. Owszem, weselcie się, radujcie się na wieki wieków z tego, co ja stworzę, bo oto ja tworzę Jeruzalem na radość, a lud jego na wesele. O Jeruzalemie zaś niebieskim nam mówi objawiciel Jan, 21 a 2 wiersz. A ja widziałem ono święte miasto Jeruzalem nowe, wstępujące z nieba, od Boga zgotowane jako oblubienica, ubraną mężowi swemu. Jest tu bez wątpienia mowa o oblubienicy Chrystusowej, o Kościele, o ciele Chrystusowym. Człowiek miał udać się do Jerycha. Co nam to miasto przedstawia? Jozue otrzymuje polecenie pańskie, rozdział 6, werset 3. Wszyscy mężowie uzbrojeni, wszyscy mężowie waleczni mieli obchodzić miasto dookoła raz na dzień przez 6 dni. Liczba 6 znaczy okres 6000 lat panowania grzechu i śmierci, aż do uzupełnienia Kościoła ciała pańskiego. Jest to szeroko udowodnione przez Słowo Boże, przez Pismo Święte, jak na przykład niewolnik. Niewolnik w grzechu, w upadku, to miał służyć przez 6 lat, a następnie miał być uwolniony. Miał być, to znaczy puszczony na wolność. Albo na przykład obsiano pola przez 6 lat, a 7 rok pola mieli, to jest odpoczywać. W Kanie Galilejskiej również było pokazane 6 stągwi w Nowym Testamencie, które zostały napełnione wodą. Woda nam przedstawia prawdę. W okresie wieku Ewangelii ten okres Pismo Święte nam wskazuje, że ma się składać z 2000 lat. I te 2000 lat należą również do tych 6 dni, to znaczy do stanu niedoskonałego. Ponieważ liczba 6 nam przedstawia ten stan, to stan niedoskonały. I w tym właśnie okresie czasu od chrztu Pana rozpoczął się wybór pozafiguralnych kapłanów. I dlatego w tym wydarzeniu Jozłego to dalsza nasza lekcja nam pokazuje, że występują na widok kapłani. I czytamy 6 rozdział, 4 wiersz, że 7 kapłanów mających 7 trąb, a wiersz 4 nam mówi, że dnia 7 wskazuje to nam na fakt dokonany, gdy nam dobrze wiadomo, że było 6 okresów rozwoju prawdziwego Kościoła. 6 poprzednich trąb różniły się od 7. Ta 7 trąba dla nas jest, można powiedzieć, najważniejsza, ponieważ żyjemy w tym okresie trąbienia 7 trąby, czyli ostatniej trąby, nazwana tak trąba jubileuszowa, ogłaszając ostatni okres rozwoju Kościoła, okres laodycejski. Objawiciel 3 rozdział 14 wiersz nam mówi, że jest to okres, w której obecności naszego drogiego Zbawiciela, jak zobaczymy. Dlatego też w naszej lekcji występuje liczba 7, a liczba 7 nam przedstawia zupełność. 7 trąba ogłasza dzieło Dnia Pańskiego, dotyczącą w której Jego obecności, jak nam to potwierdza Słowo Boże. I czytamy Dzieje Apostolskie, 3 rozdział od 20 wersetu. A gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiadany, to jest Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Restytucja, czyli powrót do utraconej doskonałości. I widzimy, że rozmaite przygotowania są w tym celu czynione, jak na przykład przywrócenie narodu izraelskiego do ich niepodległości, do ich ziemi. Na przykład umiejętność się rozmnożyła. Widzimy, że upłynęło 6000 lat, a ten, można powiedzieć, krótki, ostateczny czas, ostateczny okres od czasu, gdyśmy otrzymali pokarm na czas słuszny dla naszego duchowego rozwoju, to przez ten krótki czas rozmnożyła się umiejętność. Jest to dzieło, w której obecności naszego Pana, drodzy bracia i siostry, nikt tego nie może zaprzeczyć. Też widzimy, że ta wielka zmiana, ona odbyła się podczas tego krótkiego okresu, od której obecności naszego Pana. I dziś widzimy, że w krajach rozwiniętych, w krajach tak zwanych cywilizowanych, jak tutaj u Was w Polsce, to mało jest już ludzi, którzy spożywają chleb w pocie czoła. Widzimy, że to przekleństwo, ono stopniowo jest usuwane na bok. Jak wspaniałe jest Słowo Boże. Święty Jan w Księdze Objawienia, 2:3 wspomina o tych 7 okresach rozwoju prawdziwego Kościoła Chrystusowego. 7 aniołów, 7 posłańców, a onych 7 aniołów, którzy mieli 7 trąb, nagotowała się, aby trąbili. To jednak jesteśmy świadomi, że te trąby nie trąbili razem, ale każdy w swoim własnym okresie przeznaczonym. Jak nam to potwierdza następny rozdział, to jest rozdział 10:7 z Księgi Objawienia. I czytamy: we dni głosa anioła 7 dokona się tajemnica. Jest to trąba jubileuszowa, trąba, która ogłosza okres naprawienia wszystkich rzeczy, a w czasie, gdyśmy otrzymali pokarm na czas słuszny dla naszego duchowego rozwoju, to w tym czasie ta trąba trąbi i ogłosza właśnie tą podstawową doktrynę, że żyjemy w tym wspaniałym okresie, w której obecności naszego drogiego Zbawiciela. Dalej, bracia i siostry, Jerecho, miasto Jerecho znaczy, że jest to miejsce pięknej, wspaniałej wonności albo wspaniałego zapachu. To miasto było również nazwane miastem palmy, a wiemy, że palma jest symbolem zwycięstwa. W Jerechu mieszkali kapłani i lewici. 2 Kronik 28:15, tych wersetów nie będziemy czytać z braku czasu. Kapłani i lewici przedstawiają kościół pierworodnych, którzy oni również toczą bój. To jednak nasza broń nie jest bronią cielesną, jak za czasów Jozłego. Apostoł Paweł w liście do Efezów, 6:11 nam mówi: obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Wierny sługa nam komentuje, że w Jerechu są pokazane różne niedoskonałości i słabości ciała, które koniecznie muszą być przezwyciężone, muszą być wykorzenione, muszą być, to jest, potępione, co było pokazane przez zupełne zniszczenie tego miasta Jerecha przez Jozłego i jego wojsko. Co jest możliwe, jeśli przeniesiemy się do naszego okresu, do naszego boju wiary, że jest to możliwe zniszczyć tych nieprzyjaciół, to jest wykorzenić, potępić, jest to możliwe, ponieważ do tego jak nam Pismo Święte zaleca, że powinniśmy mieć pod tym względem silną wiarę w drogocenną krew Zbawiciela najprzód i w obietnice Boże następnie. Mury Jerecha nam przedstawiają rozmaite trudności, rozmaite zawody duchowego naszego rozwoju, które muszą również być obalone, muszą być pokonane, tak jak było to pokazane za czasów Jozłego. Osiągniemy ten stan zwycięzców, gdy zdążymy być z tych, którzy będą w stanie właśnie obalić, czyli przezwyciężyć wszelkie te trudności, wszelkie te doświadczenia, które na nas przychodzą. Gdyż wiemy dobrze, że obietnica naszego Pana, naszego Ojca Niebieskiego nie jest, żeby zaraz w obecnym okresie postępować po drodze kwiecistej. Ale na sam przód, bracia i siostry, musimy wypić ten kielich goryczy, kielich doświadczeń. Musimy go wypić do dna, a dopiero w późniejszym czasie jest nam obiecana nagroda. Jeżeli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy. Psalmista 92, a 13 werset nam mówi: sprawiedliwy jako palma zakwitnie. A Żydów 11:30 nam mówi: wiarą mury Jerecha upadły. Wiarą mury Jerecha upadły, gdy je obchodzono przez 7 dni, a wiemy, że bez wiary nie można się podobać Bogu. To samo będzie w tysiącleciu. Rodzaj ludzki oczyma sposobność pokonać zupełnie zło, grzech, uwolnić się od przekleństwa i otrzymać życie, które Adam utracił. Mimo że Jozue rozkazał, że miasto nie miało być odbudowane, to jednak czytamy Jozua 6:26. Można się tu dopatrzeć, że tak jak Jeruzalem zostało zniszczone i odbudowane, a naród został przywrócony, tak i to miasto Jerecho zostało również odbudowane, ale nie na tym samym miejscu. Pierwsza Królewska 16:34. Izrael cielesny również nie otrzymał błogosławieństwa pod przymierzem zakonu. Zakon, mówi nam święty apostoł Paweł, Żydów 7:19, nikogo do doskonałości nie przyprowadził. I czytamy Rzymian 11:25, że gdy zupełność z pogan wejdzie, czyli gdy zupełność z pogan przejdzie poza zasłonę, gdy wybór Kościoła się skończy, to wtedy cały Izrael cielesny będzie zbawiony. Ale nie pod tym samym przymierzem zakonu. Nie pod tym przymierzem, ale pod nowym przymierzem. I w tym czasie zło będzie stopniowo usunięte. Raj, ogród Eden będzie człowiekowi przywrócony, a zbójcy zostaną związani na 1000 lat. Taka jest nauka Słowa Bożego. I to jest również pokazane w naszym rozważaniu, ponieważ do tego miasta został posłany Eliasz, a Eliasz nam przedstawia Kościół, czyli ciało pańskie. Druga Królewska 2:4 czytamy: a posłał mnie Pan do Jerecha. Jest to napisane, ponieważ ziemia Jerecha była niepłodna, a wody były złe. Ziemia była niepłodna, a wody były złe. Odnosi się do 1000-letniego panowania Chrystusa. To zupełne naprawienie ziemi i uzdrowienie wód Jerecha miało miejsce. I to jest bardzo ważne, bracia i siostry, bo to miało miejsce po wzięciu Eliasza w wichrze do nieba. A wiemy, że zabranie w wichrze Eliasza do nieba nam przedstawia uwielbienie Kościoła. I też z tego wynika, że gdy Kościół będzie uwielbiony, to niepłodna ziemia otrzyma swoją płodność, a wody, które przez nominalne systemy zostały tak mocno otrute rozmaitymi dogmatami nominalnych systemów, ta woda zostanie uzdrowiona. I o tym właśnie w naszej figurze czytamy. Druga Królewska drugi rozdział, 19 wiersz. Oto, czytamy, oto mieszkanie miasta jest dobre. Mieszkanie miasta jest dobre. Bóg stworzył naszą planetę, naszą ziemię, żeby ona nadawała się do mieszkania dla człowieka. To jest coś dobrego. Ale wody. Woda została otruta. Woda nam przedstawia prawdę. Ale jak wiemy, bracia i siostry, że gdy do czystej wody byśmy nalali trucizny, no to cała woda byłaby zepsuta. I dalej mówi, że wody są złe, a ziemia jest niepłodna. Tak jest napisane. Przekleństwo z ziemi było, że osek i ciernie rodzić ci będzie ziemia. I to nie jest jeszcze ta ziemia, ta nasza planeta, nie jest jeszcze przyprowadzona do doskonałości. To jeszcze należy do przyszłości. I wtedy rzekł Elizeusz. Widzimy, że już nie Eliasz, ale Izeusz występuje. I tu są właśnie jego słowa. Przynieście mi bańkę nową i włóżcie w niej soli, a uczyniwszy przynieśli mu, a poszedłszy do źródła wód, wrzucił tam soli. I tak mówi Pan, uzdrowiłem te wody. Nie będzie więcej stamtąd śmierci. Bracia i siostry, nie będzie już stamtąd więcej śmierci. Jest to uwolnienie się od przekleństwa adamowego, bo nie będzie tam stamtąd już więcej śmierci, ani niepłodności. Ziemia już więcej nie będzie niepłodna. Czytamy Psalm 72, 16 wiersz, że nadejdzie ten czas, że gdy ta ziemia zostanie uwolniona od niepłodności, to prorok mówi, że gdy się wrzuci garść zboża na ziemi, na wierzchu gór, to zaszumi jako Liban. Ziemia zostanie uwolniona od tej właśnie niepłodności. Wiemy również, co nam przedstawia sól. Bo do tej wody Elizeusz wrzucił sól. Sól jest tym właśnie elementem konserwującym, ochraniającym od zepsucia, od kwasu. A wiemy, że kwas przedstawia grzech. Dlatego też Pan powiedział, Mateusz 5, 13, że wy jesteście sól ziemi, a Kościół, ciało Chrystusowe będzie użyte, żeby te wody uzdrowić i żeby oddać płodność naszej, to jest ziemi, że ta ziemia już więcej nie będzie niepłodna. No i ten element konserwujący, ochraniający od zepsucia, od kwasu będzie użyty i rozpocznie się, to znaczy panowanie Chrystusa i stopniowo ziemia będzie przyprowadzona do doskonałości życia. Przez Chrystusa, głowę i ciało, to wszystko zostanie z powrotem doprowadzone do zupełnej doskonałości. Prorok Izajasz, 11 rozdział, a 9 wiersz nam mówi, nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej. To jeszcze należy, bracia i siostry, do przyszłości. Ale w tym okresie, gdy już nie będą zabijać, to zbójcy będą związani na 1000 lat. Ale wróćmy teraz wstecz do naszej pańskiej opowieści. Łukasz 10, rozdział 31 wiersz nam najpierw mówi, że kapłan szedł tą drogą, a ujrzawszy ubitego, pominął go. Nie postarał, żeby mu to jest przynieść jakiś ratunek. Zostawił go, pominął go. Nasuwa nam się pytanie, dlaczego nasz drogi Zbawiciel nie postawił zaraz na pierwszym miejscu Samarytanina, który się tak pięknie zaopiekował i postarał się, by uratować tego człowieka. Wiemy, że Bóg ma swój plan zbawienia wykreślony naprzód i wszystko wykonuje według programu. Widzimy, że prawdziwy Samarytanin, który jest naszym Panem, jak każdy wie, przeszedł dopiero 4000 lat po upadku człowieka. Ale między tym czasem Bóg dał człowiekowi nadzieję, podźwignięcia go z tego upadku i uratować go. Nadszedł słuszny czas, że Bóg wybrał naród izraelski i z tym narodem Bóg uczynił przymierze, tak zwane przymierze zakonu i dano im było. Były rozmaite ustawy, które Żydzi mieli przestrzegać, jak napisano 3 Mojżeszowa 18:5. Przestrzegajcie tedy ustaw moich i sądów moich, które zachowywając, człowiek będzie z nich żył. Jam Pan, że kapłan minął zranionego, nie zaopiekował się nim, nam przedstawia, że figuralny kapłan pod zakonem nie przyniósł żadnej ulgi człowiekowi. Minął go również i lewita. Wiemy, że lewity byli przeznaczeni, aby mieć nadzór nad sprawami religijnymi, ale te ceremonie nie przynieśli ulgi ubitemu. Ponieważ wiemy, że lewita pod zakonem, oni mieli pilnować, żeby wszystko było przestrzegane, to był ich obowiązek. Ponieważ były ustanowione rozmaite ceremonie, które miały być skrupulatnie przestrzegane. Dlatego mówi święty Paweł, Żydów 7:19, że nikogo do doskonałości nie przyprowadził zakon. Czyli te ceremonie naród izraelski wszedł w przymierze z Bogiem. Uczynili przymierze wierności, że co Pan rzecze, wierni będziemy, co Pan rzecze, posłuszni będziemy, a nie dotrzymali słowa. I też dlatego znalazł się dobry Samarytanin, który on dotrzymał słowa. I to wystarczyło boskiej sprawiedliwości, żeby zapłacić okup za Adama, to znaczy za tego zranionego i za cały rodzaj ludzki. Kolosyńców 2:14 nam mówi, że ten syrograf, te ustawy, te ceremonie zostali zniesione. Zostali zniesione i oni o te ceremonie tego uranionego człowieka nie przynieśli mu żadnej ulgi. Wynika z tego, że ani kapłan, ani zakon, ani lewita, ani ceremonie nie uratowali biednego, ubitego człowieka, ale ominęli go, nie przynosząc mu żadnej ulgi. Czytamy dalej, wiersz 34, a przystąpiwszy Samarytanin, uratował go, zawiązał mu rany, nalawszy oliwy i wina i włożył go na swoje własne bydle. Oliwa, najsamprzód, jest to płon tłusty, nam przedstawia Ducha Świętego, ale w tym wypadku ta oliwa nam nie przedstawia spłodzenie z Ducha Świętego. To jednak trzeba rozróżnić działalność Ducha Świętego w starożytności, a działalność Ducha Świętego w obecnym wieku, to jest Ewangelii. Duch Święty jest mocą Bożą. Duch Święty działał na korzyść człowieka od samego początku, gdy człowiek upadł, mimo że nikt z ludzi w tym czasie nie był spłodzony z Ducha Świętego. Wiemy dobrze, że spłodzenie z Ducha Świętego rozpoczęło się dopiero od Dni Zielonych Świąt. I dzięki tej oliwy Ducha Świętego, tej mocy Bożej, że znalazł się miłosierny Samarytanin, którego go Bóg posłał, by uratować zranionego, który wpadł między zbójcę, to znaczy szatana. I czytamy wiersz 34, że włożył go na swoje własne bydle, by go zawieźć do gospody. Znów można się tu dopatrzeć ważną lekcję. Już na początku, gdy Adam zgrzeszył, a został wypędzony z raju, i Bóg, Ojciec, on przerwał swoją społeczność z człowiekiem, ponieważ godność, doskonałość, majestat Ojca Niebieskiego nie mógł mieć styczność z grzesznikiem. To jednak mimo to Ojciec Niebieski, jeżeli jako student Pisma Świętego można łatwo dopatrzeć się, można łatwo dowiedzieć się, że nasz drogi Ojciec Niebieski jest wielce litościwy i miłosierny. On sporządził procedurę, żebyśmy w słusznym czasie mieli dostęp do Ojca Niebieskiego. I gdy apostołowie pytali się, Panie, naucz nas modlić się, to co, w jaki sposób Pan nauczył nas, abyśmy się do modlili. Prosto mówi do Ojca Niebieskiego. Ojcze nas, który jesteś w niebie. Z tego wynika, że my, bracia i siostry, spodzeni z Ducha Świętego, to mamy możliwość przystąpić prosto do Ojca Niebieskiego, bez żadnego świętego, bez Marii, bez nikogo, ale prosto do Ojca Niebieskiego. I jest to wielkim dla nas błogosławieństwem. Dalej, bracia i siostry, gdy Adam zgrzeszył, gdy został wypędzony z raju i Bóg Ojciec przerał swą społeczność, to jednak Ojciec Niebieski go nie zostawił na pastwę losu. Czytamy Psalm 103, 8 werset, który bracia i siostry bardzo dobrze znają, gdyż jest to bardzo piękny i miły psalm, że miłosierny i litościwy jest Pan, nierychły do gniewu, jako ma litość Ojciec nad dziadkami swymi, tak ma litość Pan nad tymi, którzy się go boją. I Bóg przez Logosa temu mizernemu człowiekowi, zranionemu, ubitemu przez zbójców, udziela mu pewną, najprzód pewną tylko nadzieję, pewną obietnicę. Choć prawda, że dla Adama na początku ona nie była za bardzo jasna. Adam po zgrzeszeniu, najprzód po zgrzeszeniu Adam, co on spostrzegł? On spostrzegł, bracia i siostry, że jest nagi. Znaczy to, że jest zupełnie bezsilny, by usunąć, by uwolnić się od wyroku śmierci. Jest nagi, jest zupełnie beznadziejny, jest zupełnie, można powiedzieć, strącony z równowagi i chce ukryć swoją nagość i czyni sobie ubiór. Było to mądre postanowienie, prawda? Ale ubiór z czego i w jaki sposób? No, decyduje, że on sobie ubiór uczyni z liści figowych. Ale czy jest to możliwe, bracia i siostry, uczynić sobie ubranie z liścia figowego? Jest to absolutnie niemożliwe, ale jest to symbol. Pismo Święte, gdy coś podaje, to co podaje Pismo Święte, ma swoje znaczenie. Gdyż jest to symbol na swoje własne usprawiedliwienie, które nie ma i nie może mieć żadną wartość. Adam teraz boryka się, czyli poniewiera się swoim mizernym, bezsilnym stanie. I Bóg przez Logosa, Syna swego, przychodzi mu z pomocą i czyni mu ubiór. Z czego? Ze skóry zwierzęcej, dziękuję bracią. Ale trzeba tu zaznaczyć, żeby uczynić mu ubiór, czyli przykrycie ze skóry, to trzeba było to zwierzę zażnąć i przelać jego krew. I tutaj już ta ofiara, ta krew przelana wskazuje nam na krew pańską, na krew tego prawdziwego Samarytanina, który włożył rannego, czyli tego ubitego, na swoje własne bydle, jak właśnie ta opowieść nam wskazuje. Jak nam wiadomo, że na bydlęciu, na przykład na koniu lub na ośle, to nie ma dwóch miejsc. Dlatego też Pan, on wyrzekł się swoich praw i przywilejów rzymskich na korzyść Adama, na korzyść ludzkości. I w Adamie, to znaczy cała ludzkość ma nadzieję zbawienia, czyli powrotu z powrotem do tej doskonałości, co Adam stracił. Mimo to, że tych ludzkich praw nasz drogi Zbawiciel, on je nie stracił i będzie mógł w słusznym czasie udzielić ludzkości te ludzkie prawa i przywileje, ponieważ, bracia i siostry, gdy naród Izraelski wszedł w przymierze z Bogiem, to obietnica wypełnienia tego przymierza była żywot wieczny na ziemi. Żaden Żyd nie wypełnił to przymierze, ale nasz drogi Zbawiciel wypełnił go dosłownie i on stał się dziedzicem wszystkich praw do życia na ziemi i w słusznym czasie będzie mógł to udzielać całej ludzkości potrzebującej. Nastąpi to, gdy nadejdzie ten słuszny czas, gdy Kościół będzie uwielbiony, ponieważ Kościół ma udział w ofierze za grzech, a gdy ta ofiara za grzech będzie ukompletowana, zupełna, to wtedy spłynie błogosławieństwo na wszystkie rodzaje ziemi. Też dlatego jest napisane, że tylko was wybrał ze wszystkich narodów ziemi. Jeden naród był wybrany, Tak samo i w poza obrazie jeden naród jest wybrany w obecnym okresie wieku Ewangelii, aby miał udział w ofierze, w tej wielkiej ofierze za grzech. W tym narodzie na początku to Bóg pokazał cały plan zbawienia, a szczególnie w Egipcie jako początek zakonu. Początek zakonu Bożego był pokazany bracia i siostry w Egipcie, a było to pokazane przez ustanowienie Wielkanocy, gdzie i tutaj w tych okolicznościach baranek był zabijany, jego krew była przelana, by zachować pierworodnych od śmierci i następnie uwolnić, to jest całego narodu. Najprzód pierworodni byli zachowani, które nam przedstawiają Kościół pierworodnych, a następnie przez pierworodnych to zostali uwolnieni wszyscy, czyli cały naród przeszli przez Morze Czerwone. Boski plan zbawienia był również pokazany w cieniach przybytku, we wielkim dniu pojednania, a gdzie cielec i kozioł pański byli zabijani, a ich krew była potrzebna na pojednanie narodu z Bogiem, choć była to tylko figura. Widzimy tu, że baranek wielkanocny, a następnie cielec i kozioł pański w cieniach przybytku nam przedstawiają człowieczeństwo naszego Pana i Kościoła. Czyli właśnie to bydle, które prawdziwy Samarytanin, nasz Pan, nasz drogi Zbawiciel prowadził ze sobą, który włożył ubitego na nim, by go zawieźć do gospody. By go zawieźć do gospody. I tych bydląt krew musiała być przelana na pojednanie, na odpuszczenie grzechów. Apostoł Paweł mówi Żydów 9:22, że bez przelania krwi, tutaj prawdziwej krwi, prawdziwej ofiary już poza figuralne, to bez przelania krwi nie masz odpuszczenia grzechów. A krew cielców i krew kozłów tego uczynić nie mogła. Widzieliśmy już wyżej wiersz 10, a 34 i żeśmy wyłożyli znaczenie, to jest oliwy Ducha Świętego, ale dowiadujemy się tutaj, że ten prawdziwy Samarytanin to nalał również temu ubitemu, co znaczy odrobinę wina. Wino jest symbolem radości, tak w Starym Testamencie, jak i w Nowym. Czytamy w proroctwie Izajasza 25, od 6 wierszu i sprawa Samarytanina skorzystać z działalności, z jego lekarstwa Ducha Świętego, to jest oliwy, jak również i wina, symbolem radości, ratunku i opieki zranionego i zaproszenie go na tę wspaniałą ucztę z rzeczy tłustych, oliwy i z wystałego wina, to jest w słusznym czasie, a wiemy, że ten słuszny czas to będzie dopiero w tysiącleciu, gdy Kościół będzie wybrany. Ale to o wyborze Kościoła dojdziemy do tego, ponieważ w tej krótkiej opowieści jest to pokazane, jak się dowiemy. Też dlatego między tym ubłogosławionym czasie to ta wspaniała pańska opowieść nam jeszcze pokazuje bogatą lekcję, gdy czytamy, jak już było wspomniane, że zawiózł zranionego do gospody. Co nam ta gospoda znaczy?